Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy wszystkich słuchaczy Radia Maria oraz widzów telewizji Trwam. W studiu witamy księdza profesora doktora habilitowanego Tadeusza Guza. Dzisiaj jest gościem naszych rozmów niedokończonych i wspólnie zapraszamy Państwa do modlitwy Anioł Pański w duchowej łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A słowo ciałem się stało
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Miłosierdziu Bożemu powierzajmy wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Dziękujemy Państwu za dar wspólnej modlitwy.
Thank you. Szczęść Boże, Michał Walczyk. Rozpoczynamy informację dnia. Donald Tusk nie chce wyborów prezydenckich w przyszłym roku. Podsumowując dwuletnie rządy Platformy Obywatelskiej, premier zapowiedział, że rozpoczyna procedurę zmian w konstytucji, które doprowadzą do tego, że to nie Polacy będą wybierali prezydenta, ale Sejm i Senat. Nie trudno sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji mająca większość w Sejmie i w Senacie Platforma Obywatelska przy poparciu PSL-u i Lewicy wybierze właśnie jego. To próba zwiększania szans dla Donalda Tuska w wyścigu o prezydencki fotel, odpowiada Prawo i Sprawiedliwość.
Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.
Po hazardowym ekspresie, który przetoczył się przez Sejm, Donald Tusk chce teraz zafundować Polakom kolejny polityczny wyścig. Już w grudniu pracę ma rozpocząć Komisja Konstytucyjna, która przygotuje projekt zmian w Konstytucji. W styczniu ma natomiast trafić projekt do parlamentu. Wszystko po to, aby zdążyć przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.
Proponujemy, aby tak zmienić Konstytucję, w której jasno i wyraźnie określona byłaby pełna odpowiedzialność za władzę wykonawczą w gabinecie wspieranym przez większość parlamentarną. Uważam także, że jest to możliwe, aby stało się to już praktyką od jesieni przyszłego roku. To oznaczałoby, że następny prezydent byłby wybierany pod rygorami nowej konstytucji, z innymi kompetencjami, bardzo ograniczonymi, przez Zgromadzenie Narodowe. Taki kierunek prac proponuję.
Tusk nie kryje dziś, że chce uniknąć drapieżnej kampanii wyborczej. Zgodnie z wyobrażeniami premiera, nowo wybrany prezydent pozbawiony byłby większości swych uprawnień, w tym także prawa do weta wobec ustaw. Pełnię władzy wykonawczej posiadałby rząd. Prezydent byłby wybierany przez Sejm i Senat, czyli przez Zgromadzenie Narodowe. Liczba posłów i senatorów zostałaby ograniczona. Senatorzy wybierani byliby w sposób większościowy w okręgach jednomandatowych, a posłowie na mocy ordynacji mieszanej.
Olbrzymi deficyt budżetowy.
To kolejny temat, którego celem jest przykrycie nieudolności rządów Platformy. To próba uniknięcia politycznych konsekwencji afer, które zniszczyły sielankowy wizerunek premiera jako szefa Platformy Obywatelskiej, odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. Tusk wezwał do wsparcia jego inicjatywy zmian ustrojowych Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego. Liczy także na zrozumienie pozostałych ugrupowań. Poparcie zadeklarowało już PSL. SLD liczy na zacieśnienie współpracy z Platformą.
A teraz o naciskach na prokuratorów, ale nie tych zarządów Prawa i Sprawiedliwości, których ciągle szuka Komisja Śledcza, lecz obecnych, ekipy Donalda Tuska. Poznańska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w związku z naciskami na prokuratora Janusza Konieckiego, który chciał postawić zarzuty obecnemu szefowi Agencji Wywiadu Maciejowi Huni i wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji Adamowi Rapackiemu. Sprawą zajęła się także Sejmowa Komisja Praw Człowieka i Sprawiedliwości. Posiedzenie Sejmowej Komisji zwołano na wniosek posłów PiS. Wezwany na nie prokurator krajowy Edward Zalewski powiedział, że poznańska prokuratura rozpoczęła dochodzenie po zeznaniach, jakie złożył prokurator Janusz Koniecki, obciążających jego kolegów. Koniecki jako prokurator w Jeleniej Górze badał sprawę prowokacji służb specjalnych w 2003 roku. Miała być ona skierowana przeciwko politykowi prawicy Arturowi Balaszowi. Koniecki zamierzał postawić zarzuty obecnemu szefowi Agencji Wywiadu Maciejowi Huni i wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji Adamowi Rapackiemu. Śledztwo zostało mu jednak odebrane, a wobec niego samego wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Koniecki w czerwcu w poznańskiej prokuraturze obciążył zwierzchników i kolegów odpowiedzialnością za bezprawne naciski. W sprawie przesłuchano już 8 prokuratorów i zaplanowano przesłuchania kolejnych 30 świadków. Poważny wypadek w jednej z chińskich kopalni węgla. Liczba ofiar może być na razie jest duża. Na razie mówi się o 31 osobach. W momencie wybuchu pod ziemią pracowało ponad 500 górników. Większość osób udało się już przetransportować na powierzchnię. Wciąż 82 osoby są uwięzione pod ziemią. Kopalnia wydobywa rocznie 1,5 miliona ton węgla. Chińskie kopalnie są uważane za najniebezpieczniejsze na świecie. Lekceważone są tam środki bezpieczeństwa, głównie ze względów ekonomicznych. Dzięki temu cena chińskiego węgla jest bardzo niska i konkurencyjna na światowych rynkach. tani węgiel stanowi także podstawę chińskiej gospodarki. W ubiegłym roku w wypadkach górniczych zginęło w Chinach ponad 3000 osób. To oficjalne dane, ale większość chińskich kopalni działa nieformalnie, bez odpowiedniego nadzoru. Dlatego liczba górników, którzy zginęli pod ziemią, jest kilkakrotnie wyższa. Komunistyczne władze zapewniają jednak, że poziom bezpieczeństwa stale się poprawia. W Australii płoną lasy. Pożary zagrażają budynkom mieszkalnym. Do chwili obecnej żywioł pochłoną co najmniej 3 domy stojące w strefie zagrożenia ogniem. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. Burz płonie na wschodnim wybrzeżu Tasmanii. Trwa akcja ratunkowa, ale utrudnia ją niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia za sprawą gorącego wiatru. Zdaniem synoptyków zagrożenie pożarami ma jeszcze wzrosnąć. Od jutra temperatura powietrza będzie wyższa. Już teraz do wielu domów nie dociera prąd, nieprzejezdne są drogi. Służby apelują, aby mieszkańcy stanu Australia Nowa, Południowa Walia zachowali czujność. Jak do tej pory w wyniku żywiołu spaliły się co najmniej 3 domy. A teraz prognoza pogody na najbliższą noc i na jutro. Tej nocy nigdzie nie powinno padać. Więcej chmur pojawi się na wybrzeżu. Na termometrach od 3 stopni na południu, 4 na wschodzie i w Wielkopolsce, 5 w centrum i nad morzem, do 7 na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby, przeważnie z południa. Ciśnienie 1015 hektopaskali. Uwaga kierowcy, w centrum, na Suwalszczyźnie oraz w Małopolsce pojawią się mgły. Niedziela pogodna. Niewielkie opady deszczu pojawią się na północnym zachodzie, ale słońca pod dostatkiem na południu. Temperatury 7 stopni na północnym wschodzie, 10 nad samym morzem, 11 w centrum, 12 na zachodzie i Kujawach, 13 na południu do 14 na Śląsku. Wiatr słaby, przeważnie z południa i południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, jutro w południe w stolicy wyniesie 1007 hektopaskali. Proszę z nami zostać. Kolejne główne wydanie informacji dnia o godzinie 20. Do zobaczenia.
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone o istocie nazizmu hitlerowskiego. Ten temat podejmuje i witamy bardzo gorąco w studiu naszego zacnego gościa. Jest nim ksiądz doktor profesor, doktor habilitowany Tadeusz Gus, dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.
Szczęść Boże Ojcze Benedykcie, szczęść Boże Państwu i wszystkim telewidzom i radiosłuchaczom.
Jesteśmy zaszczyceni obecnością księdza profesora w naszym studiu po raz kolejny i wiemy, że temat podejmowany będzie wnikliwie przeprowadzony i będzie to wnikliwa analiza źródłowa czegoś, o czym bardzo dużo pisze się książek, z jednej strony podkreślając, jakim to fenomenalnym władcą był Hitler, z drugiej strony mówi się, że był poddany tym, którzy wokół niego tworzyli wielką politykę i zastanawiamy się bardzo często, dyskutując o istocie nazizmu, czy Hitler był ofiarą tego systemu, który wówczas się rozpętał po I wojnie światowej i był tylko pionkiem, czy też był człowiekiem, który napędzał i był twórcą całego nazizmu, a potem tego, co doprowadziło do takiej katastrofy i zdarzyło się to w narodzie bądź co bądź z piękną historią, tradycją, narodzie demokratycznym, pełnym kultury. O tym wszystkim chcemy dzisiaj rozmawiać. A należy powiedzieć, że rozmawiamy wciąż w trwającej rocznicy, 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Skąd, pierwsze pytanie, skąd się wziął pomysł, żeby zająć się tym tematem? Bo do tej pory znaliśmy księdza profesora z innych działek też filozoficznych, a tym razem taki pomysł i taka działka badań naukowych.
Bezpośrednim impulsem do podjęcia źródłowych badań rzeczywiście nazizmu hitlerowskiego była dla mnie propozycja Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, który zorganizował przy współpracy z naszym Wydziałem Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim taką konferencję naukową połączoną z różnymi obchodami także innego rodzaju, tak szeroko pojętego, kulturowego, 70-lecia bitew pod Tomaszowem Lubelskim, bo to były dwie z czterech najważniejszych bitew w czasie kampanii wrześniowej na terenie naszej ojczyzny. I właśnie, i ja wtedy pomyślałem sobie, to jest dobry czas, 70-lecie od tamtych tragicznych wydarzeń, że badając dotychczas właściwie to, co poprzedzało nazizm, że należy podjąć to wyzwanie.
Pamiętam naszą taką telefoniczną rozmowę, koniec sierpnia, początek września. W tym przedziale szukaliśmy dogodnego terminu i padło na dzień dzisiejszy. I wiem, że dzisiaj słowa kluczowe, czy terminy, które tutaj będziemy próbowali jakoś rozwikłać, czy z nimi się zapoznać, to przede wszystkim rasa, to nazizm, to mit religii krwi, to oczywiście prawo nordyckie, rewolucja, która się dokonała, to ideę, państwo, które jest zbudowane na konkretnej filozofii, to mesjanizm rasistowski, no i odpowiednia ku temu dialektyka, a skupiamy się wokół analizy źródłowej przyczyn, istoty i celowości tej ideologii nazizmu hitlerowskiego, czyli na początku musimy zaopatrzyć się w dobry słuch i postarać się śledzić tok dotychczasowej pracy naukowej księdza profesora nad tym tematem, który dzisiaj podejmujemy. Analiza źródłowa przyczyn. Jakie są przyczyny tej ideologii nazizmu hitlerowskiego?
Alfred Rosenberg pisze w swoich dziełach, że osią nowożytności jest Marcin Luther i reformacja. A ponieważ tak się zdarzyło, że ja przestudiowałem główne dzieła Marcina Lutra z uwagi na to, że ta konieczność pojawiła się w kontekście moich systematycznych studiów niemieckiego idealizmu, głównie akcent położony był na filozofię Hegla jako wieńczącego idealizm niemiecki w tej formie idealizmu absolutnego. A więc dlaczego Martin Luther jest dla nazistów taki bardzo ważny? Dlatego, że on dokonał totalnej subiektywizacji chrześcijaństwa. Po prostu poprzez to, że akt wiary określił subiektywistyczny i wtedy, że to człowiek decyduje, co jest bardzo charakterystyczne na przykład w jego rozumieniu urzędu Piotrowego, że Piotrem jest każdy chrześcijanin. Ale nie tylko to. Luther usprzecznił byt. Dla Lutra wszystko, co istnieje, a więc Bóg objawienia chrześcijańskiego na czele, jest sprzecznością, czyli w samym Bogu istnieje cała rzeczywistość. To jest taka próba teologicznego panteizmu, tak to nazwałem w mojej rozprawie doktorskiej. I to oznacza, że właściwie sam Bóg jest substancjalnym podmiotem. Substancjalnym to znaczy takim, który definitywnie określa rzeczywistość. I w dotychczasowej filozofii przed Marcinem Lutrem każdy człowiek, każda osoba ludzka była podmiotem substancjalnym. Przynajmniej w tej wielkiej myśli greckiej metafizyki, czy też później scholastyki, chrześcijańskiej myśli szeroko pojętej. Luther dokonał redukcji rozumienia substancji i ją tylko ograniczył do pojęcia Boga, że tylko Bóg jest substancją. A co to oznacza? To oznacza, że na przykład taki upadły anioł światłości to jest nic innego jak wcielenie samego Boga. I dlatego Luther stawia tezę w komentarzu do psalmów w 1530 roku napisanym. Zanim Bóg stał się Bogiem, musiał najpierw stać się diabłem. Większego radykalizmu trudno sobie wyobrazić, ale dla Lutra jeszcze akt wiary pozostaje ważny. Trzeba wierzyć w Boga. Zresztą człowiek nie ma innego wyjścia. I to Bóg określa do człowieka i jego czyn, bo skoro nie jesteśmy substancją, czyli nie my decydujemy o kształcie naszego czynu, czy myśli, czy słowa, to wtedy tym decydującym podmiotem w naszym słowie, w naszej myśli i w naszym czynie jest właśnie Bóg. Ale Bóg określony jako całkowita, radykalna sprzeczność pomiędzy dobrem a złem, i to szatańskim. I w związku z tym właśnie tutaj niemiecki idealizm to jest nic innego jak rozprawianie się z tą treścią wiary, którą Luther zaproponował. I oczywiście wiemy, że tutaj Hegel przesuwa akcent i dokonuje absolutyzacji państwa pruskiego szczególnie. Za jego czasów tym wcieleniem absolutu jest państwo pruskie, ale to może się według Hegla zmienić. I już się zmienia, bo już u Marksa i Engelsa mamy do czynienia z absolutyzacją materii. Ale dialektyka, czyli sposób rozumienia bytu jest ten sam. Tak jak dla Hegla tylko państwo pruskie jest substancją, tak dla Marksa i Engelsa tylko materia jest substancją, a my wszyscy jesteśmy tylko częściami materii. I proszę zobaczyć, i wtedy, i oczywiście później te wydarzenia I wojny światowej i ich wynik, potężna porażka Niemiec. To od strony politycznej, ale tło ideowe było określone przez reformację Lutra, przez niemiecki idealizm, głównie Hegla, przez materializm Marksa i Engelsa i później oczywiście te skutki pokoju wersalskiego. To wszystko zadecydowało według mnie, że nazizm niemiecki, hitlerowski, on jest właśnie syntezą tych głównych elementów w historii ducha Niemiec.
Czyli idea czterech wieków, począwszy od Marcina Lutra i rozwój tej idei począwszy od nowej idei Boga i też człowieka, poprzez nową ideę państwa i potem też tej substancjalności materii, doprowadza do konkretnego nazizmu, który rozpoczyna II wojnę światową i też no, wielką czystkę pośród narodu. Wychodzi nam na pierwszy plan nie tylko to, że jest wyższość materii czy państwa, ale za chwileczkę mamy też wyższość rasy jednej nad drugą. Więc to są przyczyny. Dla mnie jest to taki moment uświadomienia sobie, jaki wpływ za 400 lat może mieć to, co teraz dokonuje się w świecie idei, to, co się jako nowe idee wprowadza, albo też jak przedstawiany jest obraz Pana Boga, obraz drugiego człowieka, jak tłumaczy się, kim jest Bóg, kim jest człowiek, że owoce tego mogą dopiero wyjść dobre lub złe za 400 lat, a jakie są, jakbyśmy określili, księże profesorze, istoty, czy istotę tego nazizmu hitlerowskiego, o którym dzisiaj rozmawiamy.
I uważam, moim skromnym zdaniem, idee rządzą światem. Nie pieniądze, nie gospodarka, nie polityka, ani nawet nie media, ale idee, które są transportowane na tych płaszczyznach, czy z pomocą pewnych środków technicznych, które ludzkość wypracowuje sobie na przestrzeni rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że duch jest najdoskonalszą bytowością. To nie materia, nie ciało decyduje o kształcie bytu, o rzeczywistości, tylko duch. I nawet jeśli to są systemy materialistyczne, to one jednak pracują duchowo. To są idee, to są światopoglądy. I tutaj właśnie konkretnie nawiązując do pytania ojca Benedykta o istotę, wydaje mi się, że to, co stoi u samych podstaw, i to oczywiście w świetle tych badań naukowych źródłowych, a pragnę z całą mocą podkreślić, że naprawdę przy uprawianiu nauki nie warto sięgać po literaturę uzupełniającą. Nie warto. Człowiek nauki wielkiej nie ma na to czasu. Trzeba badać źródła. I to zresztą stanowiło o wielkości nauki na przestrzeni jej historii dotychczasowej. Ludzie, wielcy uczeni, sięgali do źródeł i opierali się na źródłach, dlatego że literatura uzupełniająca to są pewne jakieś wchodzenie w wycinki źródłowych, potężnych idei. I właśnie tutaj mit religii krwi jest fundamentem mesjanizmu niemieckiego. Proszę zauważyć, że tak jak Luther określił, subiektywizował obiektywny dar wiary Boga, bo wiara jest łaską, czyli jest obiektywną wielkością. To jest dar, który daje Bóg. I teraz Luther, dokonując radykalnej subiektywizacji wiary, de facto, chociaż mówi o Bogu, to on czyni jednak podmiot ludzki po prostu tym odpowiedzialnym za uformowanie tej treści aktu wiary. Że jednak ja decyduję o tym, co się tutaj w relacji pomiędzy mną a Bogiem decyduje. I ta subiektywizacja została później w biegu historii duchowej Niemiec, została przerzucona na państwo, prawo, rozumienie materii, rozumienie narodu. I właśnie tutaj w nazizmie hitlerowskim czy niemieckim kulminuje właśnie ta tendencja, że trzeba tego Mesjasza, którego nam Kościół rzymskokatolicki przedkłada i Biblia, trzeba tego Mesjasza radykalnie subiektywizować. Czyli powiedzieć, tak jak Luther pisze, że ten Jezus z Nazaretu, którego opisuje Biblia, to jest po prostu dla nas kompletnie nieważny. No nie? On jest, że zresztą nawet nie wypada tutaj głośno mówić o tym, jak Marcin Luther w komentarzu listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, ale w swoim komentarzu do tego listu, jak on nazywa Jezusem. Krótko mówiąc, Jezus z Nazaretu, ten wykładany przez Kościół rzymskokatolicki, jest największym zbrodniarzem. A skoro tak, to duchowa kultura Niemiec staje przed potężnym dylematem. Czy trwać w tej wielkiej wierze Kościoła, przekazywanej przez tradycję rzymskokatolicką, czy też ustanowić zupełnie nowy obraz i Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, i Kościoła, a przez to i świata, i w ogóle wszystkiego. Bo jeżeli zmieniamy zasadniczą interpretację Jezusa z Nazaretu w tej 1500-tysięcznej tradycji Kościoła rzymskokatolickiego, powołanego przez Jezusa z Nazaretu i opartego na Piotrze, to wtedy właściwie musimy, jeśli myślimy systematycznie, a chcę podkreślić, że duch Niemiec to jest niezwykle systematyczny duch. On, niezależnie od tego, gdzie rozpoczyna swoją myśl, on dokonuje systematyzacji tej myśli, czyli przenosi kształt tej myśli na wszystkie dziedziny swojej kultury, a więc naukę, sztukę, moralność i religię. I tak właśnie się stało, że niemiecki idealizm, zresztą po drodze jeszcze inne systemy i rewolucja francuska, to są wszystko próby rozprawienia się z tym, co się stało w czasie reformacji. I próby tego typu, że po prostu tworzymy nowego Mesjasza. Ale ten nowy Mesjasz się nie spełnia. Tak jak Hegel powiada, że jednak Luther z tym swoim wyobrażeniem wiary i tego wszystkiego, to nie wystarcza. Trzeba zbudować silne państwo. Ale i prowiniencji idealistycznej, ale na tych samych fundamentach. Marx z Engelsem powiadają, ale to państwo pruskie prowiniencji Hegla, ono jest kompletnie nieprzydatne. To musi być rzeczywiste, realne. A więc musimy te atrybuty, które Luther przypisał Bogu, teraz przypisać materii. Ale to się ponownie okazało na przestrzeni wieków niewystarczające. Niemcy ponoszą potężną porażkę w czasie I wojny światowej. I w związku z tym Niemcy stanęły przed potężnym dylematem. Albo powrócić do starej wiary i zbudować rzeczywiście wielką na nowo cywilizację i kulturę i naukę, taką jaką Niemcy tworzyły przez kilka wieków w czasie średniowiecza. Przecież to Tomasz z Akwinu, najwybitniejszy uczony średniowiecza i być może wszechczasów, to on zdobywa swoje sprawności intelektualne wielkiej rangi właśnie nie gdzie indziej, a w Kolonii, u Alberta Wielkiego, czyli Niemca. Klasztory różne napełniają się mnichami niemieckimi, które odegrały decydującą rolę w przekazaniu nam dziedzictwa filozofii grecko-rzymskiej, prawa rzymskiego, przepisując odręcznie, jak my musielibyśmy dzisiaj podziwiać tych mnichów i ze szkoły świętego Wiktora. Tam działają przecież niemieccy, choć to jest pod Paryżem, ale działają niemieccy mnisi z ogromną pieczołowitością i tworzą wielką kulturę, ocalają dziedzictwo myśli greckiej i ocalają wielkość Kościoła rzymskokatolickiego. I proszę zobaczyć, w tym narodzie pojawia się reformacja. I ja niejednokrotnie na różnych spotkaniach z niemiecką kulturą mówiłem, że tylko w ich narodzie mogła się zrodzić reformacja, dlatego że ich naród dysponował, to był pierwszy naród na pewnej przestrzeni dziejowej świata, pierwszy naród, najbardziej światły i odpowiedzialny za rozwój dziejów, za ocalenie Kościoła rzymskokatolickiego. I to czynił przez kilka wieków. I właśnie tam pojawia się taka potężna negacja prawdy i w ogóle człowieka, a także Boga.
Przez pewien moment byłem bardziej przekonany, że bo chodziło o zastąpienie Chrystusa i że ten mesjanizm miał polegać na tym, że Chrystusa sobie podporządkuje. A to się okazuje, że to chodziło bardziej o zastąpienie Chrystusa czymś, najpierw kimś, a potem też okazuje się czymś. To pewnego rodzaju odkrycie po tym, co tutaj mówi ksiądz profesor, dla mnie samego, bo wydawało mi się, że chodziło bardziej o podporządkowanie religii, podporządkowanie Chrystusa swoim i Ewangelii swoim celom, a tutaj możemy mówić o zastąpieniu tej idei, która była idei Mesjasza, Zbawcy, Odkupiciela, czymś, co jest zamiast tego i prowadzi do takich skutków, jakie są owocem II wojny światowej. I też, gdy usłyszałem mesjanizm niemiecki, przypomina się mesjanizm głoszony w czasie romantyzmu, tutaj polskiego, gdzie ten mesjanizm polski doprowadził nas do zjednoczenia i do wielkiej wolności i siły ducha, która przezwyciężyła i pokonała ten właśnie, można by powiedzieć, mesjanizm niemiecki, skutki tego mesjanizmu niemieckiego, o czym słyszeliśmy w wystąpieniu, w homilii Ojca Świętego Jana Pawła II po raz pierwszy, gdy był w Oświęcimiu, że tutaj jednak zwyciężył Bóg i zwyciężył człowiek, gdzie dokonywało się tak wielkie zło. Tak więc to kolejne przynajmniej dla mnie odkrycie, że nie tylko chodzi o podporządkowanie sobie Pana Boga, ale w miejsce Pana Boga wprowadzenie nowej idei czy nowego też porządku, tak jak w nie tak dawnym czasie w rozmowie z drugim człowiekiem ktoś uświadamiał mi, że odrzucić Boga jak najbardziej chce współczesny świat, tylko potrzebny jest lęk, który Kościół katolicki przez te wieki, używam tego samego języka, wciskał ludziom i teraz nie może być to już lęk przed Bogiem, bo przecież współczesność chce odrzucić zupełnie Pana Boga, więc jest to lęk przed no teraz najbardziej popularną grypą, ale też lęk przed ociepleniem, klimatem, który nam grozi, jeżeli nie będziemy szanować. Czyli jak gdyby ta idea nowa, która się rodzi, przyświeca i ma też jakieś chyba uzasadnienie w tym, o czym mówi ksiądz profesor.
Idea mesjanizmu i pragnienie Mesjasza jest tak stary, jak starym jest człowiek, który zgrzeszył, który utracił raj, który doświadczył głębokiego cierpienia, zranienia własnej, wspaniałej, rajskiej, osobowej bytowości. I dlatego każda generacja, na każdym etapie dziejów kultury ludzkości w ogóle, nigdy ta idea nie umarła. Ona żyła swoim rytmem i miała bardzo różny kształt. Ale właśnie to, co charakteryzowało ludzkość w ogóle wszystkich generacji, to jest poszukiwanie Mesjasza. Ale on przyszedł 2000 lat temu. On miał konkretną postać, Jezusa z Nazaretu. I on założył wspólnotę, która ten dar jego łaski mesjańskiej ma przekazywać następnym pokoleniom. I tak to Kościół czynił i czyni. Ale tutaj właśnie pojawiło się coś w okresie reformacji, że to jest syntetyczne, całościowe zanegowanie całej tradycji, całego namysłu katolickiego nad Mesjaszem. Dlatego, że ogłoszenie Jezusa z Nazaretu największym grzesznikiem jest po prostu odrzuceniem Mesjasza.
Ale wciąż pozostaje poszukiwanie i pragnienie tego Mesjasza, jak ksiądz profesor wcześniej powiedział, którego ludzkość oczekuje i go potrzebuje. On jest wpisany w naszą naturę już od samego początku.
Jak najbardziej.
Po grzechu pierworodnym.
Tak, jak najbardziej. I dlatego Mesjaszem właśnie dla encyklopedystów francuskich jest materia. Ona jest stwórczynią i zbawczynią bytu. Dla niemieckiego idealizmu tym Mesjaszem jest państwo pruskie, absolutne. Tutaj wciela się absolut, czyli jest Mesjasz. Jednocześnie stwarza byt i zbawia. U Marksa te właściwości przejmuje materia. Marks przenosi
nazistów przypis w takim razie.
Dla nazistów Mesjaszem jest rasa nordycka, rasa germańska. I naziści obwiniają Kościół rzymskokatolicki za to, że sfałszowali postać Jezusa, który dla Rosenberga i Adolfa Hitlera jest postacią znaczącą, nawet wspaniałą, ale on jest sfałszowany. A w jakim sensie sfałszowany? Kościół rzymskokatolicki według nich sfałszował to, że Jezus z Nazaretu ma krew germańską, ani nawet żydowską, że z dziewicy Maryi się rodzi. Zresztą wszystkie dogmaty trzeba zanegować. Począwszy od dogmatu o Trójcy Przenajświętszej, a skończywszy na dziewicy Maryi, wszystko. To wszystko jest określane jako zabobon, magie, legendy. A więc to wszystko, co jest po prostu prymitywne, co świadczy o bardzo niskim stopniu rozwoju człowieka, bo tylko ludzie prymitywni, przepraszam, żyją legendami, magiami, wierzą w jakieś zabobony. To jest tylko świadczy o bardzo niskim poziomie kultury duchowej człowieka. I w związku z tym tutaj, co jest bardzo ważne, właśnie naziści niemieccy powiedzieli, że my chcemy Biblii, ale Biblii, która została napisana w języku niemieckim. I starali się nawet dostarczyć dowodów na to, że nawet Chrystus, a więc Mesjasz, to pojęcie pochodzi od takiego starogermańskiego imienia Christ. A więc to wszystko wywodzi się z tego mitu rasy i krwi germańskiej. I ona staje się, tak jak dla Hegla państwo pruskie, tak jak dla Marksa materia, tak tutaj dla nazistów rasa germańska jest praprzyczyną wszelkiej rzeczywistości. Z niej się wszystko wyłania i do niej się wszystko sprowadza. Czyli, tak jak mówiliśmy, używając tego pojęcia substancja, to właśnie naród niemiecki, i tutaj Hitler wprowadza świadomie przeciwko Hegelowi, że nie państwo jest najwyższą racją bytu czy absolutem, tylko absolutem w sensie stwórczym i mesjańskim, zbawczym, jest rasa nordycka, germańska, aryjska i właśnie, a on uważał się za wcielenie mesjańskie, tak jak Jezus jest tym właśnie Mesjaszem, tak też i konkretnym, jako konkretna osoba, tak też Hitler zdaje sobie sprawę, że choć dokonuje absolutyzacji całego narodu, to jednak on jest tylko jako jeden Mesjaszem.
Jak do tej pory w historii, chyba to najtragiczniejsza w skutkach ideologia, która w miejsce Boga i prymatu Boga postawiła coś innego, ponieważ no, wyniszczyć w skutkach tak potężne liczby osób w tak haniebnych też warunkach, no to niesłychane, ponieważ no bardzo często i czytając nawet Ewangelię mówimy, że jednemu Panu trzeba służyć, nie można służyć Bogu i Mamonie i że to Bóg ma być na pierwszym miejscu, jeżeli nie macie w nienawiści ojca, matki nawet i tutaj żony, dzieci, a nawet siebie samego, nie możecie mnie być godni. Takiego prymatu wymaga Bóg, a objawione nam to zostało przez Jezusa Chrystusa, więc możemy powiedzieć, że w skutkach ideologia nazizmu, tego niemieckiego, gdy zamiast Boga postawiła swoją nację, czyli swoją krew i swoją przynależność do danego narodu, no w skutkach jest najtragiczniejsza.
Moim skromnym zdaniem nie podzielałbym tej tezy. Jakkolwiek brutalność nazistów hitlerowskich jest przeogromna. A powiem dlaczego, że nie mogę jej od strony takiej filozoficznej podzielić. Z jednej racji, wyobraźmy sobie, jeśli chodzi o zniszczenia, takie liczbowe, które niewiele nam mówią, ale jednak dużo. Mianowicie mówi się, że Hitler pogrążył 50 milionów istnień ludzkich. Dam porównanie. Sędzia nazizmu hitlerowskiego, Stany Zjednoczone, które osądziły i alianci właśnie tego, te zbrodnie nazizmu niemieckiego dokonały tylko po II wojnie światowej, przekroczyły już liczbę aborcji, dlatego że w Stanach Zjednoczonych według pewnych obliczeń, nie wiem czy do końca prawdziwych, ale te obliczenia są szacunkowe, ale mówią bardzo wiele. To mówią nam o tym, że w Stanach Zjednoczonych po okresie II wojny światowej dokonano ponad 50 milionów aborcji. A jeśli do tego uwzględnimy Europę Zachodnią, Rosję, proszę zauważyć, Chiny, Ojcze Benedykcie, obawiam się, że jeśli przyjdą generacje po nas i jakkolwiek w niczym nie chcę usprawiedliwić nazizmu hitlerowskiego, obawiam się, że o generacjach po II wojnie światowej, które z całą premedytacją wypowiedziały wojnę najbardziej bezbronnym, bo nienarodzonym, ludziom spracowanym, sędziwym, bardzo zasłużonym dla kultur i wszystkich narodów, jeśli my wypowiadamy wojnę, my mówimy, Hitler dokonał eugeniki na 275 tysiącach na przykład ludzi starych i czy właśnie eutanazję. A proszę zauważyć, Holandia dzisiejsza przebija dalece w liczbach nawet nazizm hitlerowski. Belgia, inne kraje, które zalegalizowały już eutanazję, czyli krótko mówiąc, my mamy, jakkolwiek II wojna światowa była potężnym cierpieniem, to po II wojnie światowej wydarzyła się jeszcze o wiele potężniejsza hekatomba cierpienia i to ludzi najbardziej bezbronnych, dzieci chorych, upośledzonych, czy też ludzi starszych, sędziwych. Wydaje mi się, że w tym tysiącleciu, w trzecim tysiącleciu po Chrystusie przyjdą generacje, które naszym generacjom wypiszą potężny rachunek za to dziedzictwo. Jakkolwiek bestialstwo Adolfa Hitlera, Rosenberga, bo to są teoretycy i ich współpracowników i w ogóle tych, którzy naśladowali ich, jest po prostu niebywałe.
Chociaż miał określone granice czasowe i terytorialne, nie będziemy dołączać do tego też tego, co było za wschodnią naszą granicą, czyli tego, co zrobił komunizm. To trzeba się w zupełności zgodzić. Pozostało nam jeszcze w temacie jedno bardzo ważne, mianowicie celowość tej ideologii nazistowskiej, ale nie sposób w tym momencie nie zapytać księdza profesora, co jest racją bytu dla współczesnej, o czym ksiądz profesor mówił, i jej skutkach ideologii, która teraz dokonuje się na naszych oczach, którą za jakiś czas jako owoc naszego pokolenia ocenią i wystawią konkretne oceny i tutaj pomniki nasi następcy. Co jest tą racją bytą teraz?
Odpowiem, ale celem nazizmu jest po prostu absolutyzacja rasy nordyckiej, czyli najwyższą bytowością jest naród niemiecki, aryjski i wszystkie inne narodowości są tylko satelitami tej i tylko o tyle mają prawo istnienia, o ile będą służyć, ale to z całą determinacją, narodowi niemieckiemu. To jest naród panów, on jest jedynym prawodawcą i absolutnym. I tak samo jeśli chodzi o państwo nazistowskie, na świecie ma istnieć tylko jedno państwo, państwo panów, wszyscy inni są niewolnikami. I w związku z tym po prostu tutaj jest, wydaje mi się, że to są główne cele, żeby dokonać kasacji ludzkości i całą ludzkość uczynić niewolnicą nazizmu niemieckiego. A jeśli chodzi o pytanie ojca...
Bo to pytanie nam zostanie, właśnie, ono nie ucieknie.
To już ja pamiętam. Więc wydaje mi się, że po II wojnie światowej, jakkolwiek Amerykanie i alianci podjęli próbę denazyfikacji Niemiec, moim skromnym zdaniem ona się kompletnie nie powiodła. Dlaczego się nie powiodła? Dlatego, że już w międzyczasie funkcjonowała ideologia, która dalej rozwijała materializm. I to z taką radykalizacją w kierunku nihilizmu, że tak jak dotychczas, nawet łącznie z nazizmem hitlerowskim, jest jakaś okruszyna mesjanizmu, nie? Że to jest fałszywa, to doskonale wiemy. Ale mimo wszystko przemycana jest jeszcze jakaś idea czegoś, co jest absolutne, czegoś, co ma wartość, czegoś, z czego należy bronić, czegoś, czemu należy służyć. A co się stało po II wojnie światowej? Trzeba skasować rzeczywistość jako rzeczywistość. Czyli już ani nie wolno ocalić państwa absolutnego, tak jak twierdził Hegel, czy materii, tak jak twierdziła rewolucja francuska, czy też materii, którą postulował Marx z Engelsem, czy też rasy nordyckiej, tylko istotą tych najnowszych ideologii, bardzo precyzyjnych, różnych form postmodernizmu, nowej lewicy, neomaterializmów, to są właśnie próby dokonania, mówiąc językiem postmodernistycznym, dekonstrukcji całej rzeczywistości. Tego w całych dziejach nie było. Tego nawet w stalinizmie nie było. Tego nie ma nawet w Chinach komunistycznych. I w związku z tym, i co więcej, że wyzwolenie, ta myśl jest obecna, ale na czym polega to wyzwolenie? Wyzwolenie polega na tym, że byt obraca się w nicość. Że całkowicie znika. I to ma być jego wyzwolenie. Takiej iluzji nie dali ludzkości ani Hitler, ani Stalin. To jest koniec wszystkiego. I dlatego wydaje mi się, że generacje, które przyjdą po nas, a jeszcze uda im się ocalić rozum, wypowiedzą ideologiom po II wojnie światowej jeszcze większą wojnę, aniżeli samym nazistom.
Miejmy nadzieję, że ta nowa ideologia też będzie miała granice te czasowe i przestrzenne, że przyjdzie jej kres. Nie możemy upadać w takiej no, nadziei, że jest Pan Bóg. Ponieważ no, o tym, o czym słyszymy, no, to z ust księdza profesora, to z jednej strony no, trudno uwierzyć, a z drugiej wystarczy się rozejrzeć i można natychmiast znaleźć na to konkretne dowody z najbliższej, otaczającej nas, użyję celowo tego słowa, rzeczywistości, bo ma to doprowadzić, jak ksiądz profesor powiedział, do rozbicia tej rzeczywistości, do zniszczenia.
Tak. Drogi ojcze Benedykcie, jeśli mi wolno wskoczyć w słowo, ja przedstawiając tę diagnostykę ducha czasu, nie miałem na celu zasiania jakiejś niepewności, czy też odebrania nadziei. Tylko uważam, ponieważ reprezentuję filozofię realistyczną, że człowiek współczesny musi mieć świadomość tego, jak się myśli dzisiaj na świecie. I to tych pierwszych ideologów, bo nas ci inni nie interesują. Ci, którzy stoją bezpośrednio przy kamerach, czy w studiach, to ci ludzie, jako dziennikarze, nie mają, przepraszam, ale istotowego pojęcia o tym, co się dzieje w gabinetach, które decydują o kształcie mediów. Tam się rozprawia. A nawet trzeba dotrzeć do tych ostatnich gabinetów, które decydują o tym. I to jest właśnie to, że my, katolicy, my mamy niezwykły dar i Mesjasza, Jezusa z Nazaretu, i on się nigdy nie zdezaktualizował, ponieważ jest Synem Wiecznego Boga.
I mówiąc, że trzeba nam zajmować się źródłami, nasze źródło jest pewne, jest nim Jezus Chrystus i Ewangelia i Pismo Święte i cała tradycja Kościoła katolickiego i wierność Kościołowi katolickiemu. A gdyby ksiądz profesor miał wskazać źródła, które stoją i osoby, które stoją u podstaw tej nowej ideologii?
Ja myślę, że to są między innymi ci, o których mówiliśmy, bo skoro nie przezwyciężono nazizmu, to znaczy, że nazizm dalej funkcjonuje. I proszę zobaczyć, dam tylko przykład mały. Jeśli po II wojnie światowej rozpoczęto oficjalnie proces denazyfikacji Niemiec, to na przykład, jeśli Niemiec przyznał się, że miłuje swój naród, do czego ma prawo naturalne, tego prawa nikomu nie wolno odebrać. Ani Rosjanom, ani Niemcom, ani Amerykanom, nikomu nie wolno odebrać prawo do miłowania swojego narodu. Czyli tej rodziny, z której wyrastam. I teraz powinno się zdenazyfikować Niemcy, ale nie niszczyć tego, co dobre w Niemczech, tego dobra, które zostało jednak pomimo nazizmu ocalone w historii Niemiec i tej duchowej, i religijnej. Ta ideologia na przykład Nowej Lewicy, bo ona była przez Amerykanów sfinansowana w celu ideowej denazyfikacji Niemiec i oni bardzo systematycznie niszczyli w Niemczech wszystko. Przez długi okres czasu zabroniono w ogóle w Niemczech rozprawiać się z ideologią nazizmu. Dlaczego? Po to, żeby móc zniszczyć w niemieckim narodzie to dobro, którego nazizm jeszcze nie zniszczył. I tak też czyni się dzisiaj ze wszystkimi narodami, z różnymi sektorami nie tylko polskiej, ale w ogóle europejskiej, światowej kultury. Niszczy się naukę, niszczy się sztukę, moralność, muzykę. I ci ludzie, oni pracują z żelazną konsekwencją, tak jak Hitler mówił, że trzeba budować światopogląd. I to jest religia. Ja też jestem zaskoczony, badając źródłowo dzieła Hitlera, Rosenberga i innych, jestem zaskoczony też, że Hitler, Rosenberg i inni mieli taką świadomość, że oni są religijnymi ludźmi, że zakładają Kościół Narodowy Niemiecki. Więc w związku z tym, że zabronione było Niemcom rozprawić się realnie z ideologią nazistowską, tak jak dzisiaj zabrania się Polakom rozprawiać się z ideologią marksistowską, komunistyczną. Przecież zabroniono Polsce. A kiedy można rzeczywiście...
Gdy się buduje na prawdzie.
Gdy się buduje na prawdzie, czyli trzeba się rozprawić ideowo. Ja uważam, że ani w Polsce, ani w Europie nie będzie tak długo dobrze, jak długo te ideologie pozostaną niepoznane i nieprzezwyciężone, a przecież mamy ku temu wszelkie możliwości.
Czyli wciąż, można powiedzieć, trwa gloryfikacja i podporządkowanie świata, ludzi, narodów, klasie panów, chociaż nie jest to już wskazane na jedną rasę?
Osoby się tylko zmieniają, ale ideologie, mam nadzieję, moje przekonanie jest takie intelektualne, że radykalizm ideologiczny przybiera na sile, że po prostu ideologie, brutalność tych ideologii, ponieważ ani niemieckiego idealizmu nie przezwyciężono z uwagi na to, że się pojawił rzekomo materializm, że Marx i Engels i oni dokonali tylko niejako odwrócenia dialektyki hegelowskiej, ale nie przezwyciężyli idealizmu niemieckiego. I jeśli później pojawiły się takie kierunki myślowe jak Heidegger, Husserl, Edmund Husserl wcześniej, ale te kierunki nie przezwyciężyły z kolei ani idealizmu, ani materializmu. I dlatego też później pojawiły się ideologie nazizmu, Hitlera i Rosenberga, ale z uwagi na to, że narodowi niemieckiemu nawet odebrano możliwość przezwyciężenia wewnątrz Niemiec, kultury niemieckiej, nazizmu. Do dnia dzisiejszego nie przezwyciężono nazizmu ideowo tak dalece, że ojcze Benedykcie i drodzy Państwo, tak dalece, że na przykład generacja moja, ale Niemcy, oni ubolewają, że ich, powiedzmy, rodzice, kiedy powrócili z wojny, nie powiedzieli im ani słowa o tym, co się działo na wojnie. Czyli te generacje młodsze, niemieckie, ani nie usłyszały od swoich ojców, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Po drugie, mówienie o nazizmie